Dzisiaj słowo szóste. Nie zabijaj. Albo jak to jest w pełnej wersji, w dekalogu, nie zabijaj. W drugiej części dekalogu tak jest. Jak pamiętacie, w pierwszej części dekalogu, właściwie to, co my znamy jako przykazanie, jako 10 przykazań, tak naprawdę jest skrótem znacznie obszerniejszego tekstu biblijnego. I dlatego, o ile pamiętam, mówiąc te kazania, staram się robić rozróżnienie. 10 przykazań to ta wersja katechizmowa, którą znamy, a dekalog to ta, która pochodzi wprost ze Słowa Bożego. I co ciekawe, Biblia nie nazywa tego przykazaniami, ale słowami. Dlatego też nazywamy poszczególne kazania tego cyklu słowo pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Jest inna rzecz, która z tego wynika, bo dzisiaj słowo szóste, nie zabijaj. Tymczasem większość z nas zna to przykazanie, zna to słowo raczej pod numerem piątym. Otóż w Piśmie Świętym dekalog nie jest w ogóle dzielony na żadne numery. Wiemy, że jest 10 słów, wiemy, że jest 10 przykazań, ale ponieważ Pismo Święte tego nie dzieli, to my jako ludzie wprowadzamy te podziały. I w chrześcijaństwie są dwie główne tradycje dzielenia dekalogu na poszczególne przykazania. W naszym kraju o wiele bardziej popularna jest tradycja, której pierwszy ślad znajdujemy w pismach świętego Augustyna, dlatego nazywamy ją augustyńską, która dzieli je w określony sposób i ta tradycja jest właśnie stosowana w kościele katolickim, w kościele luterańskim. Nieco starsza tradycja, której ślady znajdujemy w pismach nawet nie chrześcijanina, ale Żyda, Filona z Aleksandrii, dzieli te przekazania nieco inaczej i to jest tradycja stosowana w kościele prawosławnym i w większości kościołów reformowanych, protestanckich. I stąd jest ta różnica, ale tak naprawdę ta różnica jest drugorzędna, bo tak jak mówiłem, w Piśmie Świętym one w ogóle nie są dzielone. I dlatego w czasie tego całego cyklu staramy się patrzeć przede wszystkim do Pisma Świętego i przede wszystkim na to, jak tamte słowa brzmiały w kontekście tamtych wydarzeń dla Izraelitów, którzy wyszli z niewoli egipskiej i w oparciu o to wyciągać wnioski dla nas samych. Ale wiecie, kiedy spojrzymy do dekalogu, w gruncie rzeczy zauważymy pewną różnicę między tą wersją katechizmową a dekalogową. Nie we wszystkich tłumaczeniach Biblii ona jest ujęta, ale nawet w wielu polskich jest ona dosyć wyraźna. Tak naprawdę w dekalogu jest napisane nie tyle nie zabijaj, co nie będziesz zabijał. I to nie tylko w tym słowie, nie tylko w tym przekazaniu, ale w każdym innym. Okay? To jest małe powtórzenie z gramatyki. Wybaczcie, będzie ostatnie na tym kazanie. Dekalog jest napisany w trybie oznajmującym, przynajmniej w tłumaczeniu, jakie mamy, a nie nakazującym, tak jakbyśmy się tego spodziewali. Okay? Powtórzenie z gramatyki, są trzy tryby. Nakazujący, pytający i informujący, oznajmujący. I kiedy otwieracie Biblię, większość polskich nawet tłumaczeń, to właśnie w ten sposób napisany jest dekalog. To tak jakby Bóg odpowiadał nam na pytanie, jak będzie wyglądało nasze życie, kiedy pójdziemy za Nim. Co zmieni się w nas, jeżeli zaufamy Mu całym sercem? I Bóg mówi, wiesz co, kiedy pójdziesz za Mną, to nie będziesz miał innych bogów oprócz Mnie. Nie będziesz się kłaniał innym bogom. Nie będziesz czynił obrazów, ani rzeźbionych, ani malowanych innych bogów. Nie będziesz wzywał Mojego imienia nadaremno. Będziesz pracował 6 dni, ale 7. dnia będziesz odpoczywał. Ty i cały Twój dom. Będziesz czcił swojego ojca i swoją matkę. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw swoim bliźnim i nie będziesz pożądał żadnej rzeczy, która należy do Twojego bliźniego. Co myślisz o takim życiu? Wiecie, rzadko czytujemy dekalog w ten sposób, prawda? Ale tak naprawdę to jest istota dekalogu. Dekalog jest swoistą obietnicą, jak może wyglądać nasze życie, kiedy pójdziemy za Nim. Ale muszę przyznać, że to, gdybyśmy tak mocno podkreślali ten fakt, że dekalog jest trybie oznajmującym, możemy się troszeczkę przejechać, bo w języku hebrajskim forma trybu oznajmującego tak naprawdę służy, żeby podkreślić, że coś jest bardzo ważnym nakazem. Więc kiedy znajdujemy ten tryb oznajmujący w naszych Bibliach, tak naprawdę chodzi o to, że Bóg chce podkreślić, że tym bardziej powinniśmy wziąć sobie te rzeczy do serca. Mówiliśmy o tym, że dekalog tak naprawdę jest naszą odpowiedzią na Bożą łaskę. Że Bóg najpierw uwolnił Izrael z niewoli egipskiej, a dopiero potem powiedział im, jakie mają oczekiwania, jakie ma oczekiwania wobec nich. Oni najpierw doświadczyli Bożej mocy, a dopiero później otrzymali Boże prawo. Boże zbawienie nie jest nagrodą za przestrzeganie przykazań. nie jest Bożą łaską za to, że my staramy się jak możemy, ale Bóg ratuje nas, Bóg nas zbawia i wtedy, kiedy my przechodzimy do Niego z tym niemym pytaniem, jak teraz mamy żyć, skoro zostawiliśmy wszystko za sobą, On daje nam dekalog jako swoją łaskę i mówi, tak będziecie żyć. Bo jeżeli będziecie żyć w ten sposób, to wasze życie będzie wyglądało inaczej i macie szansę zbudować coś niesamowitego, stworzyć niesamowite społeczeństwo, jak mieli tą szansę pierwsi Izraelici, albo swoje życie odmienić tak, że ono będzie świadectwem dla twoich najbliższych i wszystkich, którzy cię widzą. I tak zbudowany jest cały dekalog. Zaczyna się od słów, które mówią o Bogu, o tym, jaki jest Bóg, który nas wyprowadził z niewoli egipskiej. Jaki jest Bóg, jak należy oddawać Mu cześć. Jak należy Go traktować. I to z tego, co wiemy o Bogu, z tego, jak Bóg się nam objawił, płynie każda inna część dekalogu. Wszystkie przykazania, wszystkie słowa dekalogu, które znamy, opierają się na tym, jaki jest Bóg i co Bóg uczynił wcześniej w naszym życiu. I mówiliśmy też, że za każdym nie, bo większość przekazań ma taki negatywny charakter, większość słów dekalogu zaczyna się od słowa nie, tak naprawdę powinniśmy zadawać sobie pytanie, jakie większe tak kryje się za tym nie. Bo Bóg, mówiąc nam, abyśmy czegoś nie robili, tak naprawdę chce otworzyć przed nami o wiele wspanialszą rzeczywistość, która będzie wyrazem tego tak. Powstrzymując się od czegoś, mamy szansę doświadczyć czegoś znacznie większego. I to jest też zasada, którą stosujemy dzisiaj. Stojąc przed szóstym słowem dekalogu, nie zabijaj, spróbujemy zastanowić się, jak to słowo brzmiało, jakie były konsekwencje posłuszeństwa tego słowa w tamtych czasach. Dla Izraelitów, którzy wyszli z niewoli egipskiej, zaledwie rok wcześniej byli jeszcze niewolnikami, a przynajmniej na najniższej warstwie społeczeństwa, a teraz są sami pod górą Syna i nie mają nad sobą Egipcjan, ale mają to pytanie, jak mamy teraz żyć? I Bóg mówi im, nie zabijaj. Co to znaczy? Wiecie, w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o tym słowie dekalogu, kiedy mówimy o tym przekazaniu, często można usłyszeć, także w naszych kościołach, że to przekazanie uczy nas, że życie jest największą świętością. Nie do końca. Życie jest świętą rzeczą. Życie jest Bożym darem. Życie jest czymś, co pochodzi od Boga i powinniśmy jako takie je cenić. Ale stwierdzenie, że życie jest największą świętością, tak naprawdę bardziej pochodzi ze świeckiego humanizmu niż z Pisma Świętego. Ze świeckiego humanizmu, który stawia człowieka ponad wszystkim, który czyni człowieka miarą wszech rzeczy. Jeżeli człowiek staje się tym, co jest najwyższe, to wtedy rzeczywiście najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to pozbawić człowieka życia. W dzisiejszych czasach to nawet ciężko znaleźć takich humanistów, którzy by życie stawiali jako największą świętość. W dzisiejszych czasach o wiele większą świętością jest wygodne życie. Jeżeli moje życie przestaje być wygodne, jeżeli coś w tym życiu mi przeszkadza, jeżeli pojawia się cierpienie albo nie mogę mieć tego, co chcę, to często ludzie mówią sobie, że takie życie nie jest warte tego, żeby je chronić. Nie jest warte, żeby je pielęgnować. W Piśmie Świętym największą świętością jest Bóg i pełnienie Jego woli i posłuszeństwo Jego woli. Wiecie, gdyby życie było dla nas największą świętością, to nie byłoby męczenników chrześcijańskich. A oni są, byli i nadal w dzisiejszych czasach wielu ludzi oddaje życie za wiarę. Mając przed sobą dwie wartości, życie własne i posłuszeństwo Bogu, wybierają tą, która jest dla nich świętsza. Być posłusznym Bogu. W Piśmie Świętym największą świętością, największą wartością zawsze jest Bóg i Jego posłuszeństwo. I tak naprawdę, kiedy czytamy szczególnie całą tą narrację historyczną wokół dekalogu, to widać to bardzo wyraźnie. Nie wiem, czy wiecie, ale większość przykazań, większość słów dekalogu, jeżeli byśmy spróbowali je przekroczyć, groziłaby nam kara śmierci. Większość słów dekalogu, przekroczenie ich, złamanie ich w Starym Testamencie, przynajmniej potencjalnie, mogło być ukarane śmiercią człowieka. Tak wielka była Boża świętość i świętość Jego słowa, że w życie ludzkie tak naprawdę było jej podporządkowane. Także w samym tym słowie jest inna wskazówka, która ukierunkowuje nas w stronę tego znaczenia. Powinniśmy tak naprawdę tłumaczyć to słowo dekalogu nie tyle nie będziesz zabijał, w sensie ogólnego pozbawiania życia, ale nie będziesz mordował. Czyli nie będziesz pozbawiał życia drugiego człowieka w formie przemocy, która nie jest w żaden sposób usankcjonowana. Wiecie, to jest naprawdę ten niesamowity obraz, który mamy w Piśmie Świętym. Z jednej strony Bóg mówi, nie będziesz zabijał, ale w tym samym dekalogu, jak czytamy dalej, przekroczenie każdego słowa dekalogu może być karane śmiercią. Jeżeli ktoś zabije, sam poniesie śmierć. Jeżeli ktoś sprzeciwia się Bożej woli, może ponieść śmierć. Jeżeli ktoś cudzołoży, może ponieść śmierć. Czyli z jednej strony Bóg mówi, nie zabijaj, a z drugiej strony stwarza całą strukturę, która może człowieka życia pozbawić. I dopiero kiedy patrzymy na to w kontekście całości narracji Starego Testamentu, tego, co czym mówi nam nawet Księga Wyjścia, widzimy, jaką rolę miało to słowo, jaką rolę miało to przekazanie, jak my je nazywamy, w tamtych czasach. Nie chodziło tylko o to, żeby nauczyć ludzi o świętości ludzkiego życia, ale chodziło przede wszystkim o to, żeby powstrzymać cykl przemocy. Żeby powstrzymać tą bardzo ludzką przypadłość, że kiedy my chcemy, a nie możemy tego osiągnąć, jesteśmy gotowi sięgnąć po przemoc i skrzywdzić drugiego człowieka. I wiecie, jak to zwykle z przemocą bywa? Kiedy my kogoś skrzywdzimy, to ta osoba chce odpowiedzieć nam tym samym. A przy okazji jeszcze coś od siebie dołożyć. Kiedy my krzywdzimy je na jeden stopień, to on nam odpowie w dwóch stopniach. To wtedy my odpowiadamy w trzech stopniach, on nam w czterech. I tak naprawdę coś takiego staje się powszechnym ludzkim doświadczeniem, że kiedy raz wejdziemy na ścieżkę przemocy, to ona narasta i sięgamy bardzo szybko po rozwiązania ostateczne. I kiedy Bóg mówi, nie będziesz mordował, nie będziesz sięgał po życie drugiego człowieka w swoim gniewie, a jednocześnie mówi, ja będę troszczył się o to, żeby różne rzeczy były karane, to właśnie taką alternatywę przed nimi stawia, taką wizję przed nimi roztacza. Nie będziecie ulegali temu cyklowi przemocy. Położycie jemu kres. Wiecie, to nie wydaje się niczym niezwykłym, prawda? Dlatego, że my żyjemy w społeczeństwie, w którym to się uważa za rzecz oczywistą. Jeżeli ktoś mi coś zrobi, no to ja nie szukam broni u siebie w domu i nie idę za nim, tylko mamy, przynajmniej w założeniu, jakieś bardziej cywilizowane sposoby rozwiązywania konfliktów. Mogę zadzwonić po policję, mogę podać tę osobę do sądu i w ten sposób powstrzymać ten cykl przemocy. Ale to w naszych czasach. W tamtych czasach to było coś niezwykłego. Pamiętacie, kim byli ludzie, którzy usłyszeli te słowa? Kim byli Izraelici jeszcze rok wcześniej? Ludźmi, którzy nie mieli żadnych praw. Których można było pozbawić życia właściwie z kaprysu. Wśród nich jeszcze byli ludzie, którzy pamiętali, jak co najmniej 80 lat wcześniej, nie wiem jak długo to trwało, ale dlatego, że jakiś faraon uznał, że Hebrajczyków, Żydów jest za dużo, że należy zabijać niemowlęta, które się rodzą. Taka jest historia Mojżesza. Mojżesz został oszczędzony, ale wiele innych dzieci zginęło i nikt nie stawał w ich obronie. Kiedy byli uciskanymi niewolnikami czy pracownikami fizycznymi, nie mieli wielkich praw. Nadzorcy egipscy mogli zrobić z nimi wszystko, co chcieli. Kiedy wyszli z Egiptu, kiedy nie było żadnej struktury społecznej, która by ich chroniła. Wiecie, jak to jest, jak się rozpadają struktury społeczeństwa? Okazuje się, że nawet każde cywilizowane społeczeństwo, które już ma za sobą ileś lat demokracji, potrafi bardzo szybko pogrążyć się w chaosie i w przemocy. I widzieliśmy to w Europie nie tak dawno. Na Bałkanach, Chorwacji i wielu innych krajach. Kiedy rozpada się struktura społeczna, nagle okazuje się, że ludzie są zdolni do potwornych rzeczy. Oto oni są na pustyni, nie mając żadnej struktury społecznej, bo dopiero się tworzy. I wtedy Bóg mówi im, słuchajcie, was, pośród was nie będzie czegoś takiego. Nie będzie tego chaosu. Nie będzie odbierania życia drugiemu człowiekowi. Nie tylko odbierania życia. Tak naprawdę całe prawo, które było im dane, miało pokazać im, że przemoc nie może eskalować. Że należy położyć jej kres najwcześniej jak to możliwe. Słyszeliście na pewno to stwierdzenie oko za oko, ząb za ząb. Było ono częścią wielu kodeksów prawnych w starożytnym świecie. Jest też napisane w Biblii. Oko za oko, ząb za ząb. Ręka za rękę, noga za nogę, oparzelina za oparzelinę, rana za ranę, siniec za siniec. I to się wydaje takim brutalnym prawem. Ale jeżeli popatrzymy na to z perspektywy tego, co oni przeżywali, tak naprawdę to mówi, kara będzie adekwatna do przewinienia. Wcześniej, kiedy byłeś niewolnikiem i spróbowałeś zrobić coś Egipcjaninowi, to kończyło się twoim życiem. Wcześniej, jeżeli próbowałeś zrobić coś komuś, kto był dla ciebie ważniejszy i większy, poniosłeś znacznie większą karę niż twoje przewinienie. A Bóg mówi, nie, nie będzie tak. Okay? Nawet jeżeli coś zrobicie, kara, która na was spadnie, będzie ograniczona. Nie będzie większa niż przewinienie, które jest. I tak naprawdę całe Boże prawo jest dla nich przejawem łaski. Bo to mówi im, że nie będzie już takiej sytuacji, że nie będą mieli do kogo się zwrócić. Że nie będzie już takiej sytuacji, że będą musieli drżeć o swoje życie, bo nie będzie nikogo, kto by się za nimi stawił. Bóg mówi im, nawet jeżeli coś zrobicie, poniesiecie tylko taką karę, jaką musicie ponieść. I to jest w ogóle niesamowity wątek tak zwanych miast ucieczki. Nie będziemy mieli czasu, żeby to rozwijać, ale kiedy w tamtych czasach, będąc Hebrajczykiem, popełniłbyś nieumyślne zabójstwo, ktoś zginął w wyniku wypadku, Bóg powiedział, że kiedy wejdą do ziemi obiecanej, mają poświęcić całe miasta, w których mógłbyś uciec i się schronić i czekać na sprawiedliwy wyrok. Mógłbyś uciec przed tymi, którzy mogliby pomścić życie swoich bliskich i tam nic złego by ci się nie stało. Mógłbyś tam mieszkać, mógłbyś tam żyć bezpiecznie, aż do śmierci najwyższego arcykapłana i wtedy mógłbyś wyjść na wolno. Tak naprawdę Boże prawo było ochroną. Główną ideą tego słowa było powstrzymanie Izraelitów od przemocy. I wiecie, w tym możemy się utożsamić. Niewielu z nas może utożsamić się z morderstwem, ale z przemocą właściwie każdy z nas. Bo przemoc to jest coś, co jest w nas głęboko zakorzenione. I kiedy jesteśmy sfrustrowani, kiedy coś nie układa się tak, jak my chcemy i poczujemy, że mamy szansę zmusić drugą osobę do tego, to sięgamy po przemoc. Nie zawsze to będzie przemoc fizyczna, czasami to będzie werbalna, czasami emocjonalna, czasami będziemy manipulować, ale my znajdziemy swój sposób, żeby osiągnąć coś kosztem drugiego człowieka. I tak naprawdę Bóg mówi, nie będziesz tak postępował. Nie będziesz tego robił. Pamiętacie, w Nowym Testamencie Jezus, kiedy tłumaczy prawo, mówi, tak naprawdę pokazuje nam, jaka jest istota, jaka jest intencja każdego z Bożych przykazań, z każdego Bożych słów. W kazaniu na górze Jezus mówi, słyszeliście, iż powiedziano przodkom, tym, którzy stali pod górą Synaj, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jezus pokazał pewną ciągłość między tym, co robimy w gniewie, aż do morderstwa. To wszystko jest przemocą. Kiedy Bóg mówi nam, nie zabijaj, mówi, powstrzymaj się od przemocy. Wiecie, dlaczego sięgamy po przemoc? Bo wierzymy, że musimy brać sprawy w swoje ręce. Bo widzimy szansę, że jeżeli weźmiemy sprawy w swoje ręce, to możemy coś ukrać. Tak jak matka Pawlaka. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Ale Bóg mówi, nie będziesz brał sprawy w swoje ręce. Nie będziesz krzywdził, nie będziesz zabijał, nie będziesz gnoił drugiego człowieka, tylko dlatego, że możesz. To jest istota tego słowa. Nie będziesz brał sprawy w swoje ręce. Wiecie, i powstaje pytanie, dlaczego nie? Kto mi zabroni? Dzisiejsze społeczeństwo, demokracja, systemy, które stworzyliśmy, mówi im, władza ci zabroni. Władza jest od tego, żeby karać ludzi. Jeżeli coś zrobią ci złego, więc idziesz do władzy i władza ma się tym zająć. A jeżeli weźmiesz sprawy w swoje ręce, to władza przyjdzie i po ciebie. Ale wiem, jak to jest z władzą. Nie zawsze jest tak skuteczna, jak nam obiecuje. Nie zawsze jest tak sprawna, jakbyśmy tego chcieli. Dlatego też wciąż nadal bierzemy sprawę w swoje ręce. Ale kiedy Izraelici słyszeli słowa dekalogu, nie było jeszcze tej struktury społecznej. Nie było władzy, nie było demokracji, nie było tego wszystkiego, do czego my doszliśmy po tych kilku tysiącach lat. Co więc dla nich było gwarancją? Co więc dla nich było motywem tego, żeby powstrzymać się od przemocy, żeby nie brać sprawy w swoje ręce? To, co jest istotą całego dekalogu. Bóg. Bóg, który ich wybawił z niewoli egipskiej. Bóg, który dowiódł im swojej wszechmocy i swojej łaski. Z powodu tego, jaki jest, jak postępuje z ludźmi, mówi im, nie będziesz zabijał. Nie będziesz brał sprawy we własne ręce. Nie będziesz sięgał po przemoc, żeby osiągnąć coś kosztem drugiego człowieka. I tu mamy pewien problem. Może już się domyślacie, jaki ten problem jest. Bo to jest rzecz, która jest często podnoszona przez krytyków chrześcijaństwa, przez ludzi niewierzących. Czy Bóg może mówić komuś, żeby nie zabijał? Czy Bóg, który sam zniszczył całe miasta, Sodomę i Gomorę, który kazał innym zabijać całe narody, może być dla nas wzorem, może być dla nas przykładem, może być dla nas autorytetem, kiedy mówi nie zabijaj? I myślę, że spotkaliście się z tym pytaniem. Bardzo często w współczesnym świecie, może nawet sami sobie zadajecie. I tak naprawdę, kiedy stajemy przed tym pytaniem, bo musimy się z nim zmierzyć. Dekalog tak jest zbudowany. Wszystko, co jest później, wypływa z pierwszych trzech słów. Z tego, jaki jest Bóg. Okay? Wypływa z tego, że Bóg nas uwolnił. I że On chce, żebyśmy byli oddani tylko Jemu. Żeby był naszym jedynym wytłumaczeniem. Żebyśmy nie czynili sobie, nie ograniczali Go swoimi wyobrażeniami. Żebyśmy nie używali Go do własnych celów. I ten Bóg, ponieważ jest tak, jak jest, mówi nam, nie będziesz zabijał. Ale widzimy sytuację, gdzie Bóg sam dokonywał niesamowitego sądu nad ludźmi. Więc powstaje pytanie, jak taki Bóg może być dla nas wzorem? Jak taki Bóg może być dla nas przykładem i autorytetem? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie zrobić taki mały objazd teologiczny. Zostawić na chwilę tamtą narrację, zostawić na chwilę tamte wydarzenia i skupić się na wątku teologicznym. Wątku, który często jest obrazowany właśnie w ten sposób. Czy Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu rzeczywiście są do siebie podobni? Bo to na pewno też słyszeliście od krytyków chrześcijaństwa. Że w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie to tak, jakbyśmy czytali o dwóch innych bogach. Tamten był mściwy, a okrutny, pełen gniewu, a w Nowym Testamencie jest łaskawy, kochający i miłosierny. Wiecie, jedna z pierwszych herezji chrześcijańskich właśnie tego dotyczyła. Był Marcion, który chciał być biskupem Rzymu i on właściwie powiedział, nie możemy traktować Boga Starego Testamentu tak jak Nowego Testamentu i wyciął cały Stary Testament. I z Nowego Testamentu też powycinał wszystko, co odnosiło się do Starego Testamentu i mówił, my w takiego Boga będziemy wierzyć. I pierwszy Kościół poradził sobie z tą herezją. Ale nawet my jako chrześcijanie często mówiąc o Bogu, prezentujemy Go tak, jakby był inny. Jakby się trochę zmienił. Nie powiemy, że to byli dwaj różni bogowie w Starym Nowym Testamencie, ale że Bóg jakoś się trochę zmienił między Starym a Nowym Testamentem. W Starym Testamencie jest ojcem surowym, wychowującym nas, przyłapującym nas na każdym przewinieniu i dyscyplinującym każde przewinienie. Okay? W Starym Testamencie mówimy, Bóg jest Bogiem prawa, który dba o to, żeby Jego prawo we wszystkim było przestrzegane. A później w Nowym Testamencie czasami przedstawiamy Boga niemalże jako takiego dobrotliwego dziadka, do którego możemy przyjść i który ma dla nas tylko dobre rzeczy i nigdy nie usłyszymy od Niego żadnego złego słowa. Niemalże tak, jakbyśmy uważali, że Bóg w pewien sposób dojrzał. Że był właśnie najpierw tym nadgorliwym ojcem, który bardzo chciał nas wychowywać, a później popatrzył na ludzkość, powiedział nie, z nimi tak nie da rady i usłuchał ekspertów od wychowania z połowy XX wieku i przejął wychowanie bezstresowe ludzkości. Teraz będę dla was dobry i może w ten sposób osiągnę jakieś skutki. To nieprawda. Wiecie, postępując w ten sposób, przedstawiając Boga albo, to właśnie my zbliżamy się niebezpiecznie do przekroczenia drugiego słowa, bo zaczynamy go ograniczać swoimi wyobrażeniami. Bóg w Starym Testamencie i Bóg w Nowym Testamencie jest dokładnie ten sam. I Jego zasady postępowania z ludźmi są dokładnie takie same. Wiecie, jak był przedstawiany Bóg w Starym Testamencie? Jako Pan Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę do tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech. I dopiero później opisane jest, jak również sprawiedliwym i bezwzględnym Bogiem potrafi być. Ale Stary Testament definiuje Boga przede wszystkim przez Jego łaskę, cierpliwość i miłosierdzie. Wiecie, jaki jest Bóg w Nowym Testamencie? To jest Bóg, który jest łaskawy i miłosierny, tak jak w Starym Testamencie. I tak jak w Starym Testamencie jest Bóg, który nie odstąpi od swojego sądu. W liście do Rzymian czytamy, czy mniemasz, że ujdziesz sądu Bożego, ty, który osądzasz innych, a sam tak czynisz? Czy może lekceważysz bogactwo Bożej dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża ma do upamiętania cię przyprowadzić? Przez swoją zatwardziałość i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. I w Starym, i w Nowym Testamencie Bóg jest dokładnie ten sam. Gdybyśmy studiowali dokładnie Stary i Nowy Testament, tych podobieństw, tej identyczności widzielibyśmy bardzo dużo, wielu różnych aspektów, ale dzisiaj chcę podkreślić tylko jeden. W Starym i Nowym Testamencie Bóg jest Bogiem, który jest sprawiedliwy w swoim sądzie, ale wykonanie tego sądu odwleka tak długo, jak to tylko możliwe. Niczym w filmach, które przedstawiają ostatnie godziny przed egzekucją. Jak oglądaliście jakieś amerykańskie szczególnie, tam często jest taki dramatyczny aspekt, że skazaniec leży już na tym łożu, gdzie mają mu wstrzyknąć zaraz truciznę i kamera pokazuje zegarek, bo jeszcze do ostatniej chwili może zadzwonić gubernator stanu i okazać łaskę. Wiecie, to jest obraz Boga w całym Piśmie Świętym. Bóg, który chociaż może nas osądzić od razu, kiedy sprzeniewierzymy się Jego woli, i Bóg, który mówi, że nas sąd nie ominie, z wykonaniem tego sądu, z wykonaniem tej kary, czeka do ostatniej możliwej chwili, bo może zdołamy, zdecydujemy się do Niego zwrócić i zawołać o Jego przebaczenie. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I żeby tak się stało, jest gotów czekać i czekać i czekać bardzo długo. Kiedy tak było? Zawsze. Gdzie to znajdujemy w Piśmie Świętym? Wszędzie. Od samego początku. Pamiętacie Adama i Ewę? Pamiętacie, jaką karę Bóg im zapowiedział za to, jeżeli spożyją z drzewa poznania dobrego i zła, dobrego i złego? Wszyscy znamy tę historię. Jeżeli zdecydowaliby się sięgnąć po ten owoc, karą za to miało być to, że umrą. Ale zrobili to. Sięgnęli po ten owoc. A pamiętacie, kiedy Adam umarł? Co najmniej 800 lat później. Nie wiemy dokładnie, ile wiemy, że Kain się urodził, jak miał 130 lat. To już było po wygnaniu z raju. A Adam umarł, jak miał 930 lat. Czyli jest co najmniej 800 lat, odkąd urodził się Kain. Czyli 800 plus coś. Bóg zapowiedział karę, ale z wymierzeniem tej kary czekał kilkaset lat. Pamiętacie historię Noego? Wiecie, ile Noe budował arkę? Nie wiemy dokładnie. Kilkadziesiąt lat, niektórzy uważają, że nawet 120. Na pewno nie była to budowla, konstrukcja, którą można wznieść w kilka miesięcy. Kiedy Bóg zapowiedział swój sąd nad niegodziwością ludzi, którzy wtedy żyli, minęło jeszcze kilkadziesiąt lat, zanim Boży sąd nadszedł. Pamiętacie Sodomę i Gomorę? Wiecie, kiedy pierwszy raz słyszymy o Sodomie i Gomorze, to jest sytuacja, kiedy Lot decyduje się odłączyć od Abrahama i osiedlić w tamtych okolicach. I Bóg już wtedy mówi, że mieszkańcy Sodomy i Gomory byli bardzo źli i grzeszyli wobec Boga. Już wtedy zasługiwali na Boży sąd. Ale dopiero 25 lat później, kiedy aniołowie Boży idą, żeby ten sąd wymierzyć i spotykają po drodze Abrahama. Abraham jeszcze wdaje się w dyskusję z Bogiem i jakby zaniża kryteria, w oparciu o które Bóg okazałby łaskę tym miastom i ze 100 sprawiedliwych, którzy mieliby ochronić te miasta, schodzą aż do 10. Ale nawet 10 się nie znajduje w tych miastach. Ale Bóg czekał co najmniej 25 lat, zanim ten sąd szedł. I kolejny przykład, bardzo sztandarowy. Wszystkie narody, które zamieszkały ziemię kananejską. Często mówi się, że Bóg kazał Izraelitom wybić wszystkich, którzy tam mieszkali, po to, żeby oni mieli ziemię dla siebie. To prawda. Tylko wiecie, kiedy pierwszy raz pojawiła się ta kwestia? Za czasów Abrahama. Po tym, jak Abraham pokonał królów, którzy schwytali Lota w niewolę, kiedy stanął przed Bogiem, zastanawiał się, co właściwie on będzie miał z tego, że jest wierny Bogu, bo nie ma nawet syna. Mówi mu, słuchaj, cała ta ziemia, którą masz wokół siebie, będzie należała kiedyś do twojego potomstwa. Ale nie teraz. Nie teraz, bo choć te narody są złe, bo choć sprzeniewierzają się, bo choć mnie nie czczą, ja jestem jeszcze wobec nich cierpliwy i będę cierpliwy ponad 400 lat. I dopiero wtedy, kiedy moja cierpliwość się skończy, jeżeli się nie zmienią, dopiero wtedy przyjdą twoi potomkowie i dopiero wtedy otrzymają tę ziemię. Pamiętacie Jonasza i Niniwę? To jest przykład tego, co Bóg chciał osiągnąć, nie tylko wobec Żydów, ale wobec każdego ludu. Posyła Jonasza do stolicy Imperium Asyryjskiego, po to, żeby wzywał ich do Bożego pamiętania. I od ogłoszenia tego sądu, kiedy Bóg powołuje Jonasza do tego, aż on trafi do Niniwy, musiało minąć ładnych kilka miesięcy, szczególnie biorąc pod uwagę ucieczkę Jonasza, którą próbował uskutecznić od Boga. Ale nawet kiedy stanął już w Niniwie, mówił im, za 40 dni nadejdzie Boży sąd. I kiedy mieszkańcy Niniwy usłyszeli o tym, wrócili do Boga, ukorzyli się przed Bogiem i Boży sąd został odwleczony. I nie tylko spotykało to inne narody, ale sam Boży naród, Izrael i Juda, bo później królestwa się podzieliły, cały czas doświadczały tego w swoim życiu. Kiedy odstępowali od Boga, kiedy grzeszyli, kiedy sprzeniewierzali się Bożemu prawu, Bóg posyłał do nich proroków, którzy wzywali ich do upamiętania, którzy ostrzegali ich przed nadchodzącym sądem, zapowiedzianym jeszcze przez Mojżesza. I czekał, i czekał, i dawał im kolejną szansę, aż w końcu nadszedł czas Bożego sądu. I najpierw Królestwo Północne, Izrael, zostało podbite przez Asyryjczyków. Tych samych, których wcześniej za sprawą Jonasza Bóg oszczędził. A jakieś niespełna 200 lat później Juda, południowe królestwo. Także, widząc przykład Izraela, swoich braci nie upamiętali się i także na nich przyszedł sąd. Ale najpierw przez wiele set lat Bóg wzywał ich do pamiętania i czekał, i czekał, i czekał. Odwlekając swój sąd tak długo, jak to możliwe. I tak samo jest w Nowym Testamencie. Pamiętacie, jak zaczyna się Nowy Testament? Już trochę później, już po narodzinach Jezusa. Jak zaczyna się Ewangelia Marka, może w ten sposób. Zaczyna się od Jana Chrzciciela, który wychodzi nad Jordan, żeby mówić o czym? O nadchodzącym sądzie Bożym. To było jego zwiastowanie. To było jego kazanie. Mówił, upamiętajcie się, bo nadchodzi Boże Królestwo. Ale Boże Królestwo nadchodzi w ten sposób, że Bóg przyjdzie w swojej mocy i najpierw ukaże wszelkie zło, wypleni wszelkie zło z tej ziemi i wtedy oczyszczona ziemia stanie się miejscem Jego wiecznego, świętego panowania. I to Jan przedstawia nam niesamowity obraz. Wiecie, obraz, który często przemyka, znaczy umyka nam, kiedy czytamy tę narrację, ale kiedy go zobaczy się, to nie wiem, mogą wam przejść ciarki po plecach. Kiedy przyszli faryzeusze i pytają Jana, czemu on mówi takie rzeczy, on konfrontuje ich bardzo mocno i mówi, plemię żbijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem, przed przyszłym sądem Bożym? Przecież siekiera do korzenia drzew jest już przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, które się nie upamięta, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Gdzie te słowa? Siekiera została już przyłożona do korzenia drzew. Rąbaliście kiedyś drzewo? Ja jako nastolatek, mój dziadek mieszkał na wsi, więc czasami dawał mi siekierę i mogłem popróbować. I zanim uderzycie w kawałek pieńka albo w drzewo, przykładamy siekierę po to, żeby przymierzyć miejsce, w które mamy uderzyć. Jeżeli robisz tego bez przymierzenia, to wolałbym stać gdzieś z boku, daleko od z boku. Ale to jest ten pierwszy krok. Okay? I to jest obraz, który maluje Jan przed ludźmi, którzy go słuchają. Słuchajcie, Bóg wziął już siekierę i przymierzył. I później bierze zamach i następną rzeczą, którą od Boga usłyszymy, będzie cios. To jest obraz, który on przedstawił. Boga, który przymierzył, który już jest bliski swojego sądu i który bierze zamach. Tylko później czytamy o Jezusie. Czytamy o Jezusie, który przychodzi i uzdrawia, który okazuje niesamowitą Bożą łaskę. I mimo to, że jest tym wszystkim, czym my powinniśmy być w posłuszeństwie Bogu, mimo że jest Synem Bożym, który pokazuje nam drogę do Ojca, ginie, ale i śmierć nie jest w stanie go pokonać. Zmartwychwstaje i staje chwale. Wiecie, kiedy czytamy Nowy Testament później, pojawia się właściwie takie pytanie. Nie? Bardzo szybko zapominamy o tym sądzie i pojawia się pytanie, czy w ogóle Bóg jeszcze zamierza cokolwiek zrobić. Gdzie jest ta siekiera Bożego sądu? Prawda? Bo jak czytamy Nowy Testament, wydaje się, że tam jest tylko Boża łaska. Więc gdzie jest ta siekiera Bożego sądu? Rozumiecie ten obraz? Cały czas nad nami w górze. To jest obraz Nowego Testamentu. Boga, który jest gotów wymierzyć swój sąd, który wziął cios i powstrzymuje swoją rękę tak długo, jak może, po to, żeby ludzie mogli się upamiętać. I pierwsi chrześcijanie bardzo dobrze zdawali sobie z tego sprawę. kiedy Piotr pisał swój list, odnosił się właśnie do tej kwestii. W dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami i będą mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, Jezusa, które miało być czasem sądu. Ale nie pojmują oni, że niebo i ziemia, to wszystko, co trwa, zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. I Pan nie zwleka z sądem, nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy swojego powrotu, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Chociaż niektórzy uważają, że go nie ma. Chociaż niektórzy uważają, że widocznie Bóg zrezygnował ze swojego sądu. On nie zwleka, ale okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy przyszli do upamiętania. To jest obraz Boga w całym Piśmie Świętym, który choć ma prawo wymierzyć swój sąd, powstrzymuje swoją rękę tak długo, jak to tylko możliwe, zanim sięgnie po środek ostateczny. Po to, żeby dać nam łaskę, żeby dać nam możliwość upamiętania. I ponieważ taki jest Bóg, ponieważ Bóg jest cierpliwy i wytrwały, dlatego my jako ludzie powinniśmy Go naśladować. I zanim nam przyjdzie do głowy, żeby sięgnąć po przemoc, żeby sięgnąć po jakieś ostateczne rozwiązania, powinniśmy brać przykład z Boga, który powstrzymuje swoją rękę i powstrzymać naszą rękę przed uderzeniem. I powstrzymać nasze słowa przed wypowiedzeniem raniących słów. Powstrzymać to, co my chcemy zrobić drugiemu człowiekowi, żeby mu zaszkodzić. Ponieważ Bóg taki jest, my jako ludzie również tacy powinniśmy być. To jest wzór, który Bóg daje nam w swoim Piśmie Świętym. To jest wzór, który Bóg daje nam całym swoim postępowaniem. Tym bardziej, że jest poważna różnica między naszym gniewem a Bożym gniewem. Między naszą sprawiedliwością a Bożą sprawiedliwością. Pamiętacie? Jakub pisze o tym w swoim liście. Gniew człowieka jest inny. Gniew człowieka często niewiele ma wspólnego z sprawiedliwością, a na pewno niewiele ze sprawiedliwością Bożą. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. To jest obraz tego przekazania. Bóg mówi, powstrzymajcie się przed ostatecznymi rozwiązaniami. Powstrzymajcie swoją rękę, powstrzymajcie się przed przemocą, bo kiedy sięgniecie po te rzeczy, pewnych spraw się już nie da odwrócić. Jeżeli weźmiecie sprawę w swoje ręce, one bardzo szybko mogą pójść za daleko. I wiecie co? Zastanawialiście się nad tym, że to wszystko przekazywał Izraelowi Mojżesz, który 40 lat temu, wcześniej, wziął sprawy w swoje ręce, bo widząc, jak jakiś Egipcjanin bije Izraelitę, postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość, postanowił sam zadziałać w swoim gniewie. I pamiętacie, jak się to dla niego skończyło? Myślę, że dla Mojżesza przekazywanie zleitą Bożego prawa musiało być niesamowitą sprawą. Ale w takim sensie zmuszającym do pokory. Bo staje przed nimi i mówi o tym, że jeżeli ktoś zabije, to zasługuje na śmierć. On sam, który popełnił morderstwo. Mojżesz był świadomy Bożej łaski. Mojżesz był świadomy Bożego przebaczenia. Bo ucząc Izrael Bożych słów, tak naprawdę mówi o tym, mnie tu nie powinno być między wami. I gdyby nie to, że Bóg jest łaskawy, byłoby po mnie. I to jest ten obraz, który powinniśmy mieć, ponieważ Bóg jest Bogiem, który zwleka ze swoim sądem tak długo, jak to możliwe. My również nie powinniśmy pochopnie sięgać po przemoc i próbować wymierzać własną sprawiedliwość drugiemu człowiekowi. Wiecie, są dwa rodzaje ludzi, którzy sięgają po przemoc. Tacy, którzy uważają, że im to ujdzie na sucho. Jeżeli jesteś takim człowiekiem, to spojrzyj w górę, człowieku. I zobacz tą siekierę Bożego sądu, która w każdej chwili może spaść na ciebie. Bo Bóg naprawdę ukaże surowo tych, którzy kosztem innych ludzi próbują sobie czynić dobrze. Jeżeli krzywdzisz innych ludzi dlatego, że to ci sprawia przyjemność, dlatego, że uważasz, że to ci ujdzie za sucho, to zapewniam cię, o ile się nie upamiętasz, nie wykorzystasz tego czasu łaski, który mamy w Bogu, Boży sąd będzie bardzo surowy. A drugi rodzaj ludzi, którzy sięgają po przemoc, to ludzie, którzy to czynią właściwie ze strachu. Bo świat wokół nas jest pełen przemocy. I myślimy, jeżeli my nie będziemy bronić siebie, jeżeli my nie zaatakujemy piersi, jeżeli my nie weźmiemy sprawy w swoje ręce, to kto nas obroni? To kto się za nami wstawi? Wiemy, że chociaż władza powinna to robić, bardzo często nie jest skuteczna. Wiemy, jak wiele przestępstw jest niekaranych. Wiemy, jak wiele jest możliwości uniknięcia sprawiedliwości. Wystarczy, że masz pieniądze, wystarczy, że masz znajomości, że masz układy. Choć powinieneś zostać ukarany, władza nic ci nie zrobi. Więc zanim usłuchamy Bożego Słowa, zanim odłożymy nóż, odłożymy karabin, odłożymy cokolwiek, co dawało nam poczucie, łudne poczucie bezpieczeństwa, zadajmy sobie pytania, w takim razie kto mnie ochroni? I wiecie, jaka jest odpowiedź na to? Ta sama odpowiedź, którą powtarzamy od wielu tygodni, od wielu miesięcy. Ta sama odpowiedź, którą Izraelici słyszeli bardzo wyraźnie. Ja, Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z niewoli egipskiej. Ja dowiodłem Ci, że jestem w stanie Cię obronić. Ja dowiodłem Ci, że jestem w stanie zapewnić Ci bezpieczeństwo, że jestem w stanie ukarać tych, którzy chcą Ciebie zniszczyć. Mówiłem o tym wcześniej, ale to jest coś, co się powtarza przez cały dekalog. Trzeba odwagi, żeby zaufać Bogu. Trzeba odwagi, żeby być posłusznym temu, co On nam mówi. Bo właściwie jedyną gwarancją, jaką Bóg nam daje, że wyjdziemy na tym dobrze, jest On sam. Wiecie, szczególnie w tym aspekcie, w aspekcie powstrzymania się od przemocy, wtedy, kiedy my stosujemy ją po to, żeby siebie bronić, albo nie wiem, żeby zapewnić sobie coś, co boimy się, nie uzyskalibyśmy nigdy w inny sposób, to pytanie staje się bardzo realne. Bo jeżeli ja nie będę się bronić, czy inni mnie nie skrzywdzą, czy inni mnie nie wykorzystają, czy inni nie zabiją mnie. I powiem wam, nie jest łatwo na to odpowiedzieć. Bóg mówi nam, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone, zgarniesz na jego głowę. Nie da się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Na moje pytanie, co mam robić, kiedy inni próbują mnie skrzywdzić, Bóg odpowiada, nie mści się, pozostaw to mi. Ja odpłacę, ja wymierzę sprawiedliwość. Tylko w tej obietnicy nie ma, że Bóg ochroni nas przed wszystkim. I jak pokazuje historia zarówno świętych Starego i Nowego Testamentu, jak i historia wszystkich, którzy żyli przed nami, między Nowym Testamentem, bardzo często Boży sąd się odwleka. Że ci, którzy zawierzyli Bożemu wezwaniu do odstawienia przemocy, do rezygnacji z przemocy, często ofiarami tej przemocy się stawali. Wiecie, my byśmy chcieli, żeby Bóg prowadził sąd 24-godzinny. Sąd 24-godzinny, 24-sekundowy, no nie? Jest Bogiem. On potrafi wszystko rozstrzygnąć. Chcielibyśmy, żeby Bóg każde zło ukarał najszybciej, jak to możliwe, prawda? Może nie od razu zabijając człowieka, który robi nam coś złego, ale przynajmniej jakiś mocny cios, splot słoneczny, żeby mu oddech odebrało na jakiś czas, żeby się człowiek nauczył i na drugi raz tego nie robił. Ale prawda o Bożym sądzie jest taka, że Boży sąd czasami bardzo się odwleka. Wiecie, w Piśmie Świętym jest kilka takich sytuacji, kiedy Bóg wymierzał swój sąd, swoją karę bardzo szybko. Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie klasycznym przykładem jest Ananiasz i Safira. I my wciąż jesteśmy przerażeni tym, co się stało, kiedy czytamy o nich w Dziejach Apostolskich, prawda? Ale tak naprawdę dla wielu ludzi, większości ludzi, niemalże dla wszystkich, i w Starym i Nowym Testamencie, o wiele głośniejszym, o wiele bardziej kłopotliwym pytaniem było, dlaczego tak wielu winnych nie jest ukaranych natychmiast? To było wołanie Joba, którego studiowaliśmy jakiś czas temu. Dlaczego ludzie niegodziwi żyją i mają się dobrze? To było wołanie psalmistów, którzy mówią, a dlaczego bezbożni prosperują? To jest wołanie nas, kiedy patrzymy na ludzi wokół nas, którzy w Boga nie wierzą, mają o Nim niewielkie poważanie, a wydaje się, że w tym życiu powodzi im się bardzo dobrze. Jest niesamowita prawda, trudna prawda, że Boży sąd czasami odwleka się bardzo. Nawet nasza polska sprawiedliwość czasami potrafi być rychlejsza niż sprawiedliwość Boża. Ale jednego możemy być pewni, że Boży sąd, choć może nie szybki, jest nieodwołany i sprawiedliwy. I kiedyś nadejdzie i spotka każdego człowieka, o ile wcześniej nie zawołamy do Boga, nie powołamy się na Jego miłosierdzie, nie uchwycimy się ofiary Jego Syna po to, żeby nas zbawił. Bóg postawił przed swoim ludem niełatwe wyzwanie. Powiedział: wyzbycie się przemocy i zawierzcie mi. Zawierzcie, że to ja będę was bronił, że to ja będę was chronił. I znowu wracamy do tego, co powtarzaliśmy kilka razy. Bez Boga to niemożliwe. Postąpić tak w oczach tego świata byłoby głupstwem. Ale przed Bożym tronem, przed Jego wolą, to jest właśnie wyznanie naszej wiary. Możemy mieć niesamowite życie w Bogu. Możemy wejść do naszej ziemi obiecanej, ale żeby tam dojść, żeby być Bogu posłuszni, nigdy nie zrobimy tego w własnych siłach. O własnych siłach to się będzie wydawało wręcz szalone. Musimy chwycić się Jego, musimy zawierzyć Mu, czasami nawet w taki trudny sposób, bo bez Niego to jest niemożliwe. Bóg mówi: nie sięgaj po środki ostateczne. Nie bądź taki prędki, żeby krzywdzić swoich bliskich i bliźnich. Nie śpiesz się z wypowiadaniem tych słów. Nie wymierzaj tego ciosu. Nie niszcz tej relacji. Nie niszcz tego człowieka. Nie zabijaj.